Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Gdzie nogi poniosą. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński. W tym tygodniu trochę odpoczynku od Filipin, choć ten temat jeszcze wróci, gdyż został nam Palawan do omówienia, no i szczątkowo Dubaj, gdzie mieliśmy przesiadkę, ale zostajemy w tematach turystycznych, gdyż to nie ostatnia podróż, którą w tym roku szykujemy razem z Ewą. Chociażby dziś, jeśli wszystko poszło dobrze, jesteśmy w Wilnie na festiwalu Chłodnika, o którym nie omieszkamy powiedzieć za tydzień w audycji. Ewentualnie usłyszycie przygotowaną w Wilnie relację. Może uda się zapytać uczestników o wrażenia, a wracając do naszych podróży, samolot mamy jeden póki co zabukowany na przełomie lipca i sierpnia. Mamy zamiar odwiedzić Mołdawię oraz, jeśli się uda, Naddniestrze i część Ukrainy, konkretnie okolice Odessy. Szczegóły, tak jak mówię, jeszcze nie są nam znane, ale Mołdawia będzie na pewno i dziś w ramach przygotowań do tej podróży trochę Wam o tym kraju poopowiadam, gdyż jest to miejsce zdecydowanie poza głównym nurtem europejskiej turystyki. Nie tylko turystyki, również polityki, choć rzecz jasna na tej turystyce ja najbardziej się skupię. Kraj wielkości mniejszej niż województwo mazowieckie, wystarczyłoby województwo nasze, połowa podlaskiego, żeby mieć właśnie powierzchnię większą niż Mołdawia. Większe są chociażby wszystkie kraje bałtyckie, Czechy czy Słowacja. A więc kraj niewielki, zamieszkuje go ponad 4 miliony mieszkańców, czyli tyle co mniej więcej województwo śląskie. Co piąty, co szósty mniej więcej mieszka w Kiszyniowie, czyli stolicy kraju. Kolejne miasta to prawie 150-tysięczne Bielce na północy kraju oraz ponad 130-tysięczny Tyraspol, który jednakże znajduje się już w Naddniestrzu, a więc no takiej części Mołdawii, która do końca Mołdawią nie jest. Do tego jeszcze później przejdę. Natomiast no już wiem, że raczej nie uda mi się powiedzieć tylko o Mołdawii, gdyż ta sytuacja właśnie wydaje się tam dosyć mocno skomplikowana, bo oprócz Naddniestrza jeszcze na południu kraju znajduje się region Gagauzji. Jest to także region autonomiczny. Pamiętacie zapewne przypominane kilkukrotnie przeze mnie wydarzenia w kotle bałkańskim. Mam wrażenie, że w Mołdawii również przez grę interesów mocarstw kotłowało się i to nie raz. I to no nawet całkiem niedawno, ale historia będzie później. Natomiast póki co będą kwestie geograficzne, ale to po przerwie. Przed nią natomiast dawno niesłyszane newsy turystyczne. Posłuchajcie, co ciekawego działo się w świecie podróży. We włoskim Cinque Terre, wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ma odbyć się krucjata przeciwko butom. Tak, drodzy Państwo, przeciwko butom, ale turystycznym. W 2019 roku już wprowadzono tam zakaz wchodzenia na trasę wzdłuż właśnie Cinque Terre we wszystkich butach, które mają odkryte palce i gładką podeszwę. W tym sezonie zapowiedziano liczne kontrole, a kto się nie dostosuje, musi liczyć się z mandatem i ma to być podobno do 2,5 tysiąca euro. Sam region w ogóle ma wiele ograniczeń, więc warto się z tym zapoznać, jeżeli tam akurat się wybieracie, no bo no, zwiedzać jak najbardziej jest co. A jeżeli chcecie wybrać się w miejsce, gdzie turystów jest mało, to w zasadzie zaprasza teraz Irlandia, która zmaga się ze spadkiem liczby turystów o 30% rok do roku. Spadła też przeciętna liczba noclegów o 0,3 dnia. W irlandzkich mediach czytamy, że winne są zimowe ograniczenia przepustowości na lotnisku w Dublinie, które sprawiło, że no, wielu przewoźników ograniczyło ofertę. Lotnisk w Irlandii jest więcej i podróżnych z Europy nie powinno brakować. I jakie więc mogą być inne powody? Może po prostu przeszła moda na Irlandię. Natomiast jak się okazuje, hotelarze mówią, iż nie ma problemu z noclegami, więc być może tą dziurę po turystach z zagranicy wypełniają mieszkańcy po prostu Irlandii. Norweski rząd chce wprowadzić nowy podatek turystyczny, aby walczyć z overtourismem. Podobno ten trend, o którym już wspominaliśmy kilka razy, Coolcations, który promuje te chłodniejsze destynacje, negatywnie wpływa na Norwegię. No a chcieliby sprawić, by doświadczenie turystów było jak najlepsze i tu przydadzą się oczywiście pieniądze na inwestycje, a te mają być sfinansowane właśnie z nowego podatku. Ma on wynosić 3% od noclegu, ale ma być pełna dowolność, jeżeli chodzi o to, czy gmina będzie chciała taki podatek wprowadzić. Gdyż, no jak sami zauważają, overturyzmu jako takiego nie ma. On się zdarza w niektórych miejscach w konkretnym czasie, więc sami będą decydować o tym, kiedy i czy w ogóle chcą to wprowadzać. To też może doprowadzić do troszeczkę rozłożenia i inaczej akcentów, jeżeli chodzi o noclegi w innych gminach, no bo jeżeli chcemy tylko w naturze poprzebywać, no to tak na dobrą sprawę nie jest dla nas ważne, jaka to będzie konkretna miejscowość, więc wybierzemy tą, być może, tak, bez podatku. Przy czym oczywiście musimy pamiętać się, że to prawo wszystkich ludzi do łączenia się z przyrodą, które w Skandynawii jest bardzo ważne i jest respektowane, powoduje, że no, możecie spać po prostu w lesie. Ja wiem, że to nie dla dla każdego, ale tak tylko przypominam. Konkretów co do tego podatku jeszcze nie ma, ale podobno może już wejść w tym roku. I to na tyle newsów na ten tydzień. Przypominam, dzisiaj omawiam Mołdawię jako kolejny kierunek, którym podczas wakacji, kiedy będzie przerwa od audycji, gdzie nogi poniosą, mamy zamiar się z Ewą wybrać. Teraz przedstawię kilka kwestii opisujących ten kraj od strony geograficznej. Kraj, jak już słyszeliście, niewielki, bez gór w zasadzie. Najwyższy punkt to 430 około metrów Dealul Balanesti, natomiast 3/4 kraju znajduje się powyżej 200 metrów nad poziomem morza. W takim wyżynnym, powiedziałbym, krajobrazie, może nie jest to jakoś bardzo wysoko, no coś może, co przypomina wyżynę lubelską, Roztocze. Większość kraju znajduje się na wyżynie Besarabskiej i właśnie z tą nazwą możecie również kojarzyć Mołdawię, gdyż zajmuje ona powierzchnię właśnie historycznej Besarabii. No może nie jest to tak dokładnie jeden do jednego, no ale to jest kolejna nazwa, którą możemy łączyć gdzieś tam z terytorium Mołdawii. Kraj oprócz tego, że bez gór, to również bez morza, choć niedaleko ma do niego, w najbliższym punkcie około 40 km, natomiast dwaj jedyni sąsiedzi Mołdawii, a więc Ukraina i Rumunia, zawłaszczają, że tak powiem, możliwości łatwego handlu morskiego na Morzu Czarnym. Natomiast Mołdawia ma jeden port rzeczny na Dunaju, a to pozwala na prowadzenie gospodarki na Morzu Czarnym. Jest to miejscowość Giurgiulesti, jeżeli tak to się czyta. Najdalej jest to na południe wysunięty krańc Mołdawii, przy ujściu Prutu do Dunaju właśnie, gdzie na podstawie takiej dwustronnej umowy granicznej z Ukrainą zlokalizowano jedyny właśnie port morski. W zamian za 430 metrów tego wybrzeża Dunaju, Mołdawia oddała Ukrainie 8-kilometrowy odcinek drogi M15 łączącej Besarabię z Odessą, to w trochę innej części kraju, natomiast też na południu, no bo tam też znajduje się potencjalny dostęp do Morza Czarnego poprzez dolnodniestrzański liman. Tu mała dygresja, liman to taka zatoka powstała z zalania ujścia rzeki, taki fiord tylko w płaskim terenie, o, może tak. Czasem tam powstaje mierzeja, która jest odcinana, później od morza powstaje jezioro limanowe, no w każdym razie taka w płaskim terenie położona zatoka. Wracając do tej konkretnej zatoki, tam znajduje się Dolnodniestrzański Park Narodowy, więc z punktu widzenia gospodarki miejsce trudne do zagospodarowania. W związku z tym nie ma co się dziwić Mołdawianom, że woleli inny odcinek potencjalnego dostępu do morza, gdzie po prostu wymiana gospodarcza no, może być prowadzona. Ten punkt, jak słyszeliście, niecałe pół kilometra pozwala właśnie połączyć Mołdawię ze światem poprzez akweny. Wracając do geografii, oprócz wyżyny Besarabskiej mamy właśnie w tym mniej więcej miejscu na południu nizinę czarnomorską. Klimat umiarkowany, głównie kontynentalny, na północy nieco chłodniej jest w skali roku, a może raczej po prostu łagodniej jest bliżej morza, o tak powiem. Temperatura zimą bywa ujemna, natomiast bardzo często zdarzają się odwilże, śniegu w zasadzie nie ma lub jest chwilowy. Suma opadów nieco niższa niż w Polsce. W kwestiach wód śródlądowych wspominałem o Dunaju i Prucie, ale wspominałem także o Naddniestrzu, które znajduje się no właśnie nad rzeką Dniestr. Sieć rzeczna dosyć gęsta, natomiast jezior za wiele nie ma. Największe właśnie tam na południu się znajdują. Jezioro Manta, pięciokrotnie większe niż jezioro Ukiel. Nieco mniejsze jezioro Beleu, to są te największe zbiorniki. No co prawda w okolicy znajduje się również jezioro Kagu, nieco tylko mniejsze od Śniardw, ale no większość dostępów do niego znajduje się na ziemiach ukraińskich. W Mołdawii mamy bardzo, bardzo urodzajne gleby. 80% powierzchni kraju to są czarnoziemy, o których już Herodot, drodzy Państwo, wspominał. A na południu, no i wzdłuż rzek oczywiście mamy te mady rzeczne, również bardzo urodzajne przecież gleby. Natomiast mimo tego wszystkiego kraj bardzo biedny przez długie lata uchodził za najbiedniejszy kraj europejski. Teraz no, doszlusował, można powiedzieć, do Ukrainy, no a w momencie pojawienia się Kosowa chyba je wyprzedził. Natomiast dalej jeden z najbiedniejszych krajów Europy, na pewno to można powiedzieć. I tu po raz kolejny warto wskazać, że im dłużej krajem rządzą komuniści, im dłuższy mają na to wpływ, może nawet nie tyle komuniści, co Rosjanie, tym większa jest szansa na to, że ten kraj nie będzie się jakby w dłuższej perspektywie dobrze rozwijał. No bo nie myślą oni o dalekosiężnych często skutkach swoich regulacji, o czym na pewno przekonuje nas jezioro Aralskie, ale również to, co wydarzyło się chociażby właśnie w Mołdawii, gdzie ziemie są żyzne same w sobie, a były one przepestycydowane i ta praktyka do teraz w zasadzie nie została wytępiona. W latach 90. ponad 20-krotnie przekraczała nie tyle normy, co to wykorzystanie w innych krajach. Widać to również we wspomnianym przeze mnie w jednej z audycji World Risk Index, który co prawda wskazuje na niską ekspozycję na zdarzenia naturalne o negatywnym charakterze, natomiast wskazane jest tam również, że gdyby coś takiego się wydarzyło, to Mołdawia ma niewielkie zdolności do zapobieżenia im i będzie miała problem z adaptowaniem się do tych zagrożeń, przez co można powiedzieć, że jest wrażliwa na katastrofy. Szczęśliwie wiele ich nie ma, choć oczywiście powodzie, jak i silne wiatry się zdarzają. Z czarnoziemami związane jest również to, że z uwagi na ich pożyteczność dla rolnictwa, ale oczywiście nie tylko, to nie są ziemie przeznaczane pod zalesienie, w związku z czym w Mołdawii królują stepy, a lasów jest około 12,5%. Niestety, lasów mogłoby być jeszcze więcej, ale część została wycięta, by w tych miejscach założyć plantacje winorośli, które co prawda oczywiście stanowią teraz wielkie dziedzictwo Mołdawii, natomiast no, bioróżnorodność na tym na pewno straciła. Jak już jestem przy przyrodzie, Mołdawia posiada jeden park narodowy, Orgiejów, czy też Orhei po ichniejszemu, czyli po rumuńsku, do tego jeszcze wrócę. Celem utworzenia tego parku w roku 2013 była oczywiście ochrona przyrody i wyjątkowych walorów kulturowo-historycznych, tak? Czyli mamy park narodowy, również troszeczkę kulturowy. No i promocja ekoturystyki też była tutaj ważna. Wśród głównych atrakcji tego regionu mamy cenne przyrodnicze i krajobrazowo lasy, głębokie doliny rzeczne, liczne stanowiska archeologiczne, tak? Fortece średniowieczne, czy też jeszcze wcześniejsze, dackie, tatarskie domy troglodyckie, chociażby są ruiny starego Orgiejowa, klasztory prawosławne. Dużo w tym miejscu zobaczymy, a to jest jakieś 50 km od Kiszyniowa, czyli nie tak daleko. Dużo jest też tam tras, szlaków pieszych czy rowerowych. W kraju znajduje się jeszcze 5 rezerwatów naukowych, tak to oni nazwali, oraz 41 parków krajobrazowych. Fauna Mołdawii raczej znana nam, jelenie, dziki, lisy, borsuki, choć w rezerwacie Kodra, dosyć ważnym, znajdziemy chociażby jelenia kaspijskiego, z którym wiąże się ciekawa historia związana z wyszukiwaniem materiału do tej audycji. Natomiast o tym powiem wam oczywiście na koniec w humorystycznym kąciku. Teraz przejdę do historii, a najpierw w kontekście etymologii. Skąd w ogóle nazwa Mołdawia? No, od nazwy geograficznej, która praktycznie zbieżnie brzmi Mołdawia i jako taka pojawia się już chociażby w kronice Jana Długosza z XV wieku, możemy spotkać się także z nazwą Mołdowa, używaną w języku rumuńskim, choć po polsku jest to określenie błędne. A co z Besarabią, bo o niej też mówiłem. Teren Besarabii jest nieco większy, poszerzony o tereny Ukrainy nad Morzem Czarnym. Ta nazwa wywodzi się od włoskiej dynastii Besarabów, która rzekomo władała południową częścią tych terenów w XIV wieku, choć tu są kontrowersje, czy to nie wynikało aby z pomyłek kartografów. W tym kontekście nazwa miałaby pochodzić od gospodarza Mikołaja Basaraba, który przyłączył południe regionu Budziak do Wołoszczyzny. To jest ten region, który należy w tym momencie do Ukrainy. Działo się to w drugiej połowie XIV wieku. Historia Mołdawii zaczyna się mniej więcej od gospodarstwa mołdawskiego, natomiast te tereny już wcześniej były areną wielu działań, no również czasami wojennych. Byli tu chociażby Dakowie, byli Scytowie. No, biorąc pod uwagę strategiczne położenie tych terenów oraz urodzajne ziemie, często było to miejsce, gdzie wiele krajów ościennych widziało swój spichlerz. Czasami w średniowieczu ziemie Mołdawii były miejscem wielu inwazji, chociażby Awarów, Kumanów, Węgrów, Rusi Kijowskiej czy Mongołów. Gospodarstwo mołdawskie to mniej więcej koniec XIV wieku. Tu trzeba wam wiedzieć, że to powstanie i utrzymanie się takiego organizmu państwowego w obliczu sąsiedztwa, chociażby Węgrów, Polaków, Imperium Osmańskiego, samo w sobie było już bardzo trudne, ale i no niesamowite. No co prawda owo gospodarstwo było naszym lennikiem, a ziemie obecnie Ukrainy położone na wschód od Besarabii wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, no to nie można tak do końca powiedzieć, tak jak często się mówi, że Polska była od morza do morza. To były tereny, które w jakiś sposób od nas zależały, no ale z punktu widzenia naszej historii nie była to Polska. Najważniejszą postacią tego okresu w Mołdawii był Stefan III Wielki, który wygrał, jak wskazują przekazy historyczne, 34 z 36 bitew, między innymi przeciwko Janowi Olbrachtowi. Pod koniec XV wieku jednak, aby uniknąć wojny z Osmanami i w zasadzie tego, że Mołdawia przestanie istnieć, oddał on tą południową część, a więc właśnie Budziak. Niedługo potem Imperium Osmańskie i tak zajęło Mołdawię i zrobiło z niej swojego lennika. Po osłabieniu Turcji licznymi wojnami z Austrią czy Rosją zaczęła ona powoli tracić kontrolę nad tymi terenami, również Mołdawii. No i tutaj Mołdawia zaczęła się rozwijać troszeczkę dwutorowo. Jedna część kraju pod zarządem właśnie austriackim, druga część pod zarządem rosyjskim. Tak to w XIX wieku wyglądało. Powstało chociażby z Zjednoczone Księstwo Królestwo Mołdawii i Wołoszczyzny w pewnym momencie pod rządami bojara mołdawskiego księcia Aleksandra Joana Kuza, no ale wtedy już Rosja dosyć mocno zaczęła tam mieszać. Różne były pretensje do tych terenów, zarówno ze strony właśnie rosyjskiej, jak i rumuńskiej. W traktacie paryskim z połowy XIX wieku, który kończył wojnę krymską, mocarstwa europejskie zadecydowały, iż Mołdawia i Wołoszczyzna pozostaną krajami autonomicznymi w składzie Imperium Osmańskiego, natomiast będą się znajdowały pod wspólnym protektoratem siedmiu dużych, tak? I tu Rosji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Prus, Francji, Turcji i Szwecji. No, czyli był to podobnie jak Bałkany, region rozgrywany przez wielkich. Po I wojnie światowej powstała na chwilę Mołdawska Republika Demokratyczna, ale została przyłączona szybko do Rumunii, natomiast ten cień Rosji cały czas tam był. 6 lat później został utworzony obwód radziecki w ramach Ukraińskiej Republiki Radzieckiej po to, by zwiększyć swoje szanse na odebranie terenów na zachód od Dniestru. I to teraz jest właśnie miejsce, gdzie te wpływy rosyjskie są bardzo dobrze dalej widoczne, właśnie w Naddniestrzu, którego chociażby flaga i godło zawiera jeszcze sierp i młot, drodzy państwo. W sierpniu 1991 roku Mołdawia uzyskuje niepodległość, niedługo potem zostaje uznana przez ONZ i próbuje odbić Naddniestrze, co się jednak nie udaje z uwagi na wsparcie ze strony właśnie Rosjan. A samo Naddniestrze to pas o szerokości zazwyczaj kilkunastu kilometrów, powierzchnia około 1,5 razy większej niż powiat olsztyński. Natomiast Naddniestrze samo w sobie jest tak interesujące, że chyba oddzielna audycja na nie będzie potrzebna. Może w nowym sezonie to się uda. Wracając do historii najnowszej Mołdawii, te rosyjskie wpływy nie tylko w Naddniestrzu często dużą rolę odgrywały, no bo rządziły partie komunistyczne, partie socjalistyczne. Mołdawia raz się do Europy zbliżała, raz oddalała. Zdarzają się chociażby zamieszki ostatnie, natomiast na szczęście jakieś 16 lat temu. W 2022 roku Mołdawia uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej. Jest również na południu Gagauzja, zajmująca terytorium około 5% Mołdawii, którego rdzenna ludność to tureckojęzyczni prawosławni chrześcijanie, można powiedzieć, choć nie mówią po turecku, natomiast mają swój własny język, gagauski, który tam dominuje, choć używają go głównie do rozmowy, gdyż dokumenty powstają głównie po rosyjsku i rumuńsku. I chyba warto w tym miejscu powiedzieć właśnie o tym języku, którym Mołdawianie się porozumiewają. No jest to właśnie rumuński. Używa się go również chociażby w Wojwodinie, a więc części Serbii. A rumuński to, drodzy państwo, język łaciński, a więc bardziej zbliżony do włoskiego czy francuskiego niż języków bałkańskich. Choć powstał oczywiście z tej łaciny ludowej. Natomiast, no oczywiście z racji bliskości zapożyczeń z języków słowiańskich znajdziemy tam całkiem sporo. No i mamy tu taki ciekawy miks. No do połowy XIX wieku rumuńszczyznę zapisywano, drodzy państwo, cyrylicą. Język mołdawski jest utożsamiany z rumuńskim, co sami Mołdawianie zapisali nawet w ustawie o języku. Na koniec top miejsca do odwiedzenia w Mołdawii. Na początek oczywiście lista UNESCO. Tam zabytek obecny w wielu krajach, m.in. na Litwie, w Estonii, Finlandii, na Białorusi, Łotwie, czy właśnie w Mołdawii, a więc południk Struwego. Kimże był Struwe? To był astronom, dzięki któremu poznaliśmy kształt i wymiary naszej planety. Południk Struwego jest to taka sieć punktów triangulacyjnych. Są również dwa obiekty na liście informacyjnych. Pierwszym z nich są typowe gleby czarnoziemowe stepu bieleckiego. Jest to teren 5 eksperymentalnych stepów, na których po prostu nieco różnie podchodzono do tych upraw. Było to z okresu Zielonej Rewolucji, jak i z okresu, powiedzmy, rozwoju rolnictwa zrównoważonego. Drugim miejscem to jest wspomniany już przeze mnie region Orgiejowa. Tam znajdziemy chociażby kompleks archeologiczno-historyczny, ale drodzy państwo, zwiedzanie, jeżeli polecimy do Mołdawii, zaczniemy zapewne w Kiszyniowie, gdyż jest tam lotnisko największe. Jedno z, jak podaje Wikipedia, aż 11, choć Flight Radar pokazuje w zasadzie tylko jedno właśnie lotnisko w Kiszyniowie. Wracając do Kiszyniowa, jedno z około 50 miast Mołdawii, oczywiście największe, nazwa ma oznaczać nowe źródło. Znajdziemy tam wiele cerkwi, soborów, monasterów, ciekawie wyglądający ratusz, pałac prezydencki, Katedra Narodzenia Pańskiego, Muzeum Narodowe, to jako jeden z ważniejszych punktów do odwiedzenia, Park Valea Morilor. Jest to duże miasto, na pewno zobaczymy tam wiele wartych odwiedzenia miejsc, a jako, że jest to miasto Europy Wschodniej, zobaczymy tam też pewnie kilka potworków architektonicznych, typowo radzieckich, jak chociażby cyrk. Po co, drodzy państwo, w ogóle my do Mołdawii jedziemy? No bo umówmy się, że nie jest to top turystyki w Europie, przecież jest tyle innych miejsc, do których częściej raczej Polacy latają. Więc tak, po pierwsze, jeszcze nas tam nie było. Po drugie, jest tanio. Po trzecie, przyroda, tak? Może nie unikatowa, ale na pewno inna niż w Polsce. Jest tam także dosyć spokojnie, mimo tej walki na wschód od Mołdawii. Z miejsc, które warto odwiedzić, które w zasadzie wszystkie przewodniki wskazują, przygotowują, no to jest właśnie ten stary Orgiejów, to jest jakieś 50 km od Kiszyniowa na północ, więc nie ma problemu. Znajduje się tam też w okolicy monaster Kurczi, mam nadzieję, że źle tego nie czytam. No ale warto również pojechać do wielu winnic, chociażby winnicy Purczari, winnicy Milestimici, czy przede wszystkim może winnicy Krikowa, gdzie jest również podziemne miasto. Chociażby wielu przedstawicieli establishmentu europejskiego swoje wina tam trzyma. Te podziemne trasy piwniczne podobno mają aż 120 km długości. No to musi być niesamowite. Na zachód od Kiszyniowa znajdziemy monaster Capriana, nieco dalej od stolicy monaster Sachana, więc te prawosławne zabytki to na pewno będzie coś, co tam często zobaczymy. Wskazywane są często malownicze wioseczki, chociażby Butuczeni czy Naslawcea, znana chociażby z tradycyjnych drewnianych domów, otoczona malowniczymi wzgórzami, stanowi to doskonałe miejsce do tego zanurzenia się w takim wiejskim klimacie kultury ludowej. No i co z tej kultury warto może tak przywieźć ze sobą do nas, do Polski? Oczywiście wina, zwłaszcza czerwone, ale również ceramika, rękodzieło, może jakieś stroje ludowe. To jest wskazywane, warto pójść w tym celu chociażby na jakiś lokalny targ. Na pewno taki duży znajdziemy w Kiszyniowie. Z racji rozwoju ekoturystyki znajdziemy tam prawdopodobnie też dobrej jakości produkty pszczele, czy inne niż wino, produkty z winogron. A co w Mołdawii zjemy? No tutaj taką chyba podstawową, która i mi się kojarzyła potrawą, jest mamałyga, więc tradycyjne danie na bazie mąki kukurydzianej. Jest też placinta, ciasto nadziewane różnymi składnikami, serem, ziemniakami, kapustą czy owocami. Mititei, małe zwijane rolki z różnych mięs mielonych, często grillowane. Zeama, rozgrzewająca zupa, często przyrządzana z kurczaka i warzyw, czyli pewnie po prostu ichniejszy rosół. Sarmale, gołąbki mołdawskie, a więc no drodzy Państwo, no to klasyk taki bałkański, można powiedzieć. Nawet podobna nazwa, tak? Tam sarma zawsze jest. Tutaj podobnie mięso, ryż, a więc no te wpływy bałkańskie jak najbardziej są. No i oczywiście tu też mamy, drodzy Państwo, palinkę, choć troszeczkę inaczej zapisywaną. Mocną, owocową nalewkę, którą znajdziemy też na Węgrzech czy w Rumunii. No i w ogóle te dania często w Rumunii znajdziemy. No i do tegoż kraju nawiązując, w Rumunii, drodzy Państwo, jest rzeka o nazwie Mołdawia. Jej dopływem jest inna rzeka, Humor. I na tym humorze zakończę dzisiejszą audycję. Najpierw powrócę do Marala, czyli jelenia kaspijskiego i historii z nim związanej. Otóż obecna od jakiegoś czasu wyszukiwarka oparta o sztuczną inteligencję, zdaje się Gemini. Ona wskazuje pierwszą opcję, jakąś taką, która podpowiada to, co wyszukujemy. No i chciałem tego Marala wyszukać, gdyż wcześniej słyszałem tylko, że jest taki kot, ale raczej azjatycki, więc zastanawiałem się, co on tam robi. Natomiast okazało się, że jest to jeleń kaspijski. Natomiast wyszukiwarka podpowiedziała mi, że jest to jeleń kaszubski, co po prostu sprawiło, że naprawdę uśmiałem się do łez, ale przypomniało mi to, żeby przypomnieć i wam, że sztuczna inteligencja jest mniej więcej jak nawigacja w samochodzie. Oczywiście pomoże doprowadzić was do celu, ale to wy jesteście kierowcami. AI jeszcze dosyć mocno konfabuluje, więc sprawdzajcie wszystko to, co z siebie wypluwa. No a jak jesteśmy już przy humorze, to humor mołdawski bardzo często gdzieś tam zahaczał żarty polityczne, historyczne, żarty z samych siebie, swojej tradycji. No i tutaj taki przykłady. Zły dżin schwytał Mołdawiankę i jej dwie przyjaciółki. Wygnał je na tydzień na pustynię, natomiast pozwolił każdej z nich przynieść jedną rzecz. Pierwsza przyniosła manierkę, aby nie umrzeć z pragnienia. Druga parasol, aby chronić się przed słońcem. Trzecia przyniosła drzwi do samochodu, ponieważ gdyby zrobiło się zbyt gorąco, mogłaby po prostu opuścić szybę. Kolejne, dlaczego Mołdawianin nosił dwie kurtki, gdy malował dom? Otóż dlatego, że instrukcje na puszce mówiły, nałóż dwie warstwy. No i na koniec taki bardzo wredny, ale no sami to napisali. Dlaczego Mołdawianie noszą wsuwane buty? Bo aby zawiązać sznurowadło, trzeba mieć IQ co najmniej 4. Także, drodzy Państwo, bardzo mocno autoironiczne żarty opowiadają w Mołdawii, o czym mam nadzieję będę miał okazję się przekonać już właśnie między lipcem a sierpniem. A jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to tyle. Do usłyszenia za tydzień.